Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Forum Ekonomiczne. Naszym gościem dzisiaj jest pan prezes Ryszard Florek, założyciel, prezes firmy Fakro, polskiej wizytówki eksportowej, firmy znanej każdemu, oraz z ramienia SGH pan profesor Sylwester Gregorczyk, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu.
Panie prezesie, chciałbym zapytać na samym początku, czy pandemia w jakiś sposób wpływa na plany dotyczące ekspansji, na strategie rozwojowe? Firma rozwija się od lat w bardzo dynamiczny sposób i obserwujemy ją od założenia i zawsze jest taką wizytówką, pewnym benchmarkiem najlepszych praktyk, jeżeli chodzi o wzrost, o ekspansję. A chciałem zapytać, czy sama pandemia, jako to zjawisko, które zupełnie zmieniło sposób postrzegania świata, rzeczywistości, przekłada się na Państwa plany rozwojowe?
Nie, oczywiście pandemia, tak jak i na wiele firm, przekłada się w sposób różny. Jedni na pandemii tracą, inni zarabiają, dla innych to jest neutralna. Nasza firma akurat jest w tej środkowej, że tak powiem, grupie, gdzie tutaj na początku, kiedy zostały zablokowane granice, mieliśmy problemy z eksportem, z wysyłaniem naszych towarów na eksport. Wtedy nam eksport spadł o 40%. Natomiast potem już odrobiliśmy te zaległości, także na koniec roku uzyskaliśmy podobne wyniki jak w poprzednim roku. Także że my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że wiele osób nie wyjeżdża na urlopy, więc planuje budowy, planuje remonty, więc zbyt na materiały budowlane jest i tutaj generalnie większy problem mieliśmy z absencją pracowników. Czasami, żeby nadążyć z popytem, żeby wyprodukować, no bo czasami absencja wynosiła 30% w tych okresach najgorszych, aniżeli jak gdyby no, ze samym zbytem. Na szczęście mieliśmy pewne rezerwy i produktowe, i finansowe, że udało się nam przez to przejść dosyć łagodnie. Natomiast dla nas, dla naszej firmy, dużo większym problemem niż pandemia są nierówne szanse konkurowania na rynku globalnym oraz to, że prawo konkurencji, które jest bardzo dobre, no nie jest przestrzegane i niektórzy nasi, szczególnie zagraniczni konkurenci, jak gdyby wykorzystują również tą sytuację, żeby utrudnić nam rozwój, bo choćby nawet teraz, kiedy ceny idą do góry, kiedy wszystko rośnie, konkurent nasz główny obniżył cenę o 5% na główny produkt, co nas też zmusiło do obniżki ceny, kiedy już nie ma z czego, kiedy już nie ma zysku, czyli nas pozbawi zupełnie zysku na sztandarowym produkcie.
Do tego wątku szans, barier rozwoju polskich firm na rynkach zagranicznych jeszcze będziemy w dalszej części rozmowy. Czyli tutaj pan prezes mówi, że to istotnie nie wpłynęło, poza tym elementem związanym z samym eksportem na samym początku, w takim krótkim okresie. Natomiast chciałem zapytać, czy w kategoriach rozwojowych, długofalowych, czy państwa założenia pewnych strategii rozwoju uległy zmianie przez pandemię?
Oczywiście my przewidujemy, że w późniejszym, u nas ten koronawirus odbije się negatywnie w późniejszym okresie, ponieważ dzisiaj jest duża niepewność na rynku, dużo nowych budów się nie rozpoczyna, bo oczywiście teraz te rozpoczęte wszyscy chcieli skończyć, ale dużo mniej pozwoli na budowę i nasz rynek na pewno w kolejnych latach spadnie. Także, że tutaj też będziemy ofiarami koronawirusa jak większość.
Panie prezesie, ale patrząc z perspektywy kryzysu, jakim wywołuje pandemia, no, teoria zarządzania pokazuje, że kryzys jest bardzo dobrym czasem na usprawnianie organizacji, na wprowadzanie nowych, niepopularnych decyzji, które mogłyby być negatywnie odbierane przez otoczenie. Czy widzicie taką szansę, żeby teraz można było wprowadzić taki skok tygrysa? No, jesteście bardzo dobrą firmą, dysponujecie dużym kapitałem. Czy rozważacie takie działania, żeby wykorzystać ten czas słabości innych do wzmocnienia siebie?
Nasi główni konkurenci też są w podobnej sytuacji jak my, więc oni nie będą słabsi. Natomiast oczywiście jak gdyby ta pandemia pokazała, że szczególnie, że zaczęła się rozwijać bardziej sprzedaż internetowa. Na przykład my w tych krajach, gdzie mamy mocniej zorganizowaną sprzedaż internetową, obserwujemy duże wzrosty, prawda? W niektórych krajach, gdzie większości sprzedajemy przez internet, tam mamy wzrosty nawet po 200%, prawda? No bo wiadomo, że internet przy pandemii ruszył. I też tutaj zmieniamy swoją politykę. No nie mogę teraz o wszystkim powiedzieć, prawda? Ze względów konkurencyjnych, w którym kierunku idziemy, co robimy. Natomiast no, udało się nam też łatwiej zdobywać rynek amerykański, bo tam mieliśmy wiele amerykańskich konkurentów, którzy bazowali na produktach chińskich. I w tej chwili no, ten handel między Ameryką a Chinami troszkę jest zachwiany. Dlatego wszyscy nasi partnerzy bardziej spoglądają na Europę Środkowo-Wschodnią, szukają dostawców z Europy Środkowo-Wschodniej i tu budują te relacje jak gdyby w zamian za relacje z Chinami. I tutaj dostrzegamy pewne szanse i też efekty. Też już mamy wielu nowych klientów, z tego powodu udało się nam ich pozyskać.
Panie profesorze, bo tutaj mamy konkretną firmę, ale chciałem zapytać w trochę ogólniejszym kontekście, jak pandemia może wpływać na strategię rozwoju przedsiębiorstw? Bo z jednej strony pan, dopytując o te szanse, zagrożenia, mówił, że to też jest pewna forma być może tygrysiego skoku, ale z drugiej strony też jest to czas szczególnej niepewności. Jak z perspektywy zarządzania strategicznego z tym zagadnieniem możemy sobie poradzić w taki praktyczny sposób?
No, to jest oczywiście problem specyfiki branży, w której działa dana firma, bo jeżeli dotyka ta pandemia całej branży, tak jakbyśmy wzięli pod uwagę, czy to turystykę, czy transport lotniczy, no, to są wszystko elementy no, niezależne od decyzji zarządów i to jest to ryzyko, że ci, którzy byli zdywersyfikowani, którzy mieli rozproszone to ryzyko, nie mieli tej strategii dywersyfikacji pokrewnej, no, na tym zyskali, bo mogli sobie odbić na tych innych obszarach, które mogły nie odnotować takiego spadku, jak ich kluczowa ta działalność. Zresztą tak jest. Zresztą tutaj pan prezes też pokazał, że taką formą rozproszenia tego ryzyka jest rozproszenie rynków zbytu. Kiedy jesteśmy na różnych rynkach geograficznych, to też no, niby mamy do czynienia z pandemią, czyli z tym powszechnym stanem zagrożenia. Natomiast no, są rynki, które w mniejszym lub większym stopniu albo z różnym opóźnieniem reagują i do tego możemy się dostosować. Natomiast zadając to pytanie panu prezesowi, myślałem właśnie o tym wykorzystaniu tych niestety, trudności innych firm związanych z tym, że właśnie no, te inwestycje, które były poczynione, one mogły mieć różny charakter, różny stopień zaawansowania, bo to też mam takie przygotowane pytanie do pana prezesa, czy nie zaskoczyła was pandemia w pewnym momencie, gdzie trzeba było powiedzieć stop. Tym projektom mówimy stop, dlatego że no, nie jesteśmy w stanie wszystkich inwestycji zrealizować. I to jest ten problem, że kiedy firmy były na różnym etapie realizacji swoich zamierzeń strategicznych, te, które jeszcze nie zaobserwowały pierwszych efektów tych wyborów strategicznych, są w najtrudniejszej sytuacji. Dlatego, że nie mają z czego sfinansować swoich wydatków poniesionych w przeszłości, a muszą spłacać zobowiązania, które zaciągnęły. I to jest ten problem. Dlatego mówiąc o tym możliwości tego tygrysiego skoku, to jest wykorzystanie no, tych słabszych, którym się noga niestety powinęła. Więc to jest miejsce na przejmowanie atrakcyjnych kawałków rynku albo atrakcyjnych przedsiębiorstw, które wartościowo są tanie ze względu na trudną sytuację, w której teraz się znajdują.
O ile się na to przygotuję we wcześniejszych okresach, bo też z drugiej strony ten czas pandemii powoduje, że ja muszę ratować płynność i raczej myślę na samym początku o różnych wewnętrznych wyzwaniach, jak na przykład przerwane łańcuchy dostaw, utrudniony eksport, absencje pracowników. Jak pogodzić te dwa elementy, takiego myślenia rozwojowego i jednocześnie takiego myślenia w kategoriach utrzymania płynności za wszelką cenę? Czy to jest tak, że trzeba wcześniej planować i wiedzieć, że są pewne kryzysy, które cyklicznie przechodzą i wtedy wykorzystywać to jako okazję, czy jeszcze jakieś inne podejście?
U nas akurat tych problemów nie było, dlatego że nasza firma cały czas stara się mieć pewne rezerwy, dlatego że konkurujemy z dominantem, który różne czyni cuda, prawda, na rynku i my musimy mieć pewną rezerwę, żeby móc zareagować. Tym razem ta rezerwa przydała się na koronawirusa też, także że wszystkie projekty, które mamy zaczęte, kontynuujemy, prawda, nawet rozwijamy wiele nowych. Natomiast jeśli chodzi o to przejmowanie ewentualnie innych firm, prawda, w naszej branży nie ma kogo przejąć, prawda, tak żeby poprawić sobie korzyści skali, więc nie ma firm na rynku z naszej branży, których moglibyśmy przejąć, które miałyby jak gdyby wpływ dodatni na poprawienie korzyści skali czy w postaci produkcji dystrybucji.
Ale w tym łańcuchu właśnie dostaw możemy mówić o ewentualnych przejęciach z wcześniejszych tych faz, czyli dostawcy surowca, albo z tych późniejszych faz związanych z dystrybucją, z dotarciem do tego klienta. No, wiele tych inwestycji, które się realizuje, no, zaopatruje się bezpośrednio u producentów i to jest kwestia tego dojścia, no bo mamy ten rynek kanału takiego bezpośredniego i tych rynków hurtowych. Także tutaj pytanie jest, czy tam nie jest możliwe dojście bliższe do klienta na tamtych rynkach?
Znaczy, no, jeśli chodzi o naszych poddostawców, no to ponieważ my od nich odbieramy w tych ilościach co poprzednio, oni też dostarczają do innych z branży budowlanej, gdzie nie, do tej pory nie było zastoju, więc u nich jest wszystko normalne. I oni nie pogarszają sobie swojej sytuacji. Natomiast, żeby się rozglądać na inne branże, nie bardzo to chcemy robić, dlatego że dla nas najważniejszym elementem jest powiększanie korzyści skali w naszej branży. My im większy będziemy mieć udział w rynku, im więcej będziemy produkować, tym będziemy mieć tańsze produkty, czyli klient będzie w stanie taniej od nas kupować i wtedy będziemy bardziej konkurencyjni. Czyli jak gdyby naszym problemem to jest cały czas powiększanie korzyści skali, prawda? Cały czas walczenie o większą sprzedaż tych produktów, które mamy. U nas stworzenie jednego produktu to idzie w koszty milionów euro, prawda? To samo rozwinięcie dystrybucji i chodzi o to, żeby ten kanał, żeby w tym kanale mieć jak największy udział w rynku, bo im większy udział w rynku, tym są niższe koszty dystrybucji, prawda? Czyli my walczymy i o efekt skali na produkcji poprzez większą produkcję, wtedy można bardziej automatyzować i też mieć tańszy produkt. Nie mówię już o efekcie skali w zakupach, ale szczególnie w naszej branży, szczególnie ważny jest efekt skali w dystrybucji, czyli im mamy większy udział w danym rynku, tym mamy niższe koszty dystrybucji i te koszty dystrybucji czasami są 50%, czasami są 10%. To jest taka skala, prawda?
Udziałów, oczywiście, że tutaj to jest pierwszy element budowania przewagi, że może myślenie w kategoriach kosztów, ale też może myślenie w kategoriach jakości będzie tym elementem, który będzie dobrym sposobem na konkurowanie. Panie profesorze.
Strategia pana prezesa wpisuje się w to, co obserwujemy globalnie. Te firmy, które rozszerzają swój zakres rynku w skali całego świata, raczej zaczynają koncentrować się na swojej tej kluczowej domenie, bo w tym chcą się wyróżnić. To jest charakterystyczna cecha firmy globalnej, że jest wyspecjalizowana w jednej branży. Ta specjalizacja daje jej przewagę i to pozwala właśnie osiągać te efekty skali, efekty wyróżniania. Natomiast druga sprawa to jest to pytanie, no jak poprowadzić skuteczną tą konkurencję z drugim globalnym graczem, żeby no, znaleźć swoje własne miejsce, bo znowu teorie zarządzania pokazują, że to nie sztuka jest konkurować tą drogą efektywności operacyjnej, czyli będziemy starali się być tańsi, będziemy się starali być szybsi. Jest pewny techniczny koszt wytworzenia, no, wiadomo, że możemy przeskoczyć na inne technologie, ale jest pewien techniczny koszt wytworzenia, który sprawia, że jeżeli przechodzimy już poniżej kosztów, no to musi na tym stracić jakość, musi na tym stracić bezpieczeństwo, co nie chcemy tego zrobić dla naszego klienta. Więc konkurować, to znaczy, że musimy znaleźć inny sposób na odróżnienie się od tego rywala. I czy szukacie Państwo takich sposobów, żeby nie wchodzić w tą konkurencję czołową twarzą w twarz, tylko znaleźć dla siebie inną formułę odróżnienia się od tego, co rywal proponuje?
Chyba, że tu głównym elementem jest właśnie to, co Pan Prezes powiedział, że jeżeli nawet w czasie kryzysu rywal obniża ceny, no to może być ten główny czynnik wyboru konsumenta.
Tutaj są obydwa przypadki w naszej firmie mają miejsce. Czyli z jednej strony tak modyfikować produkty, żeby zaspokajać tą potrzebę klienta, której nie zaspokaja nasz konkurent, znaczy klienta, którą nie zaspokaja nasz konkurent, czyli szukania jak gdyby tych różnic, prawda, i wchodzić w te nisze, w które konkurent jak gdyby no, ich nie ma. A druga sprawa to szukać tych segmentów rynku, które jak gdyby dla naszego konkurenta są niewygodne, bądź ze względu na już system dystrybucji jak gdyby no, nie bardzo na rękę, więc my tam wchodzimy, bo tam jak gdyby uzyskujemy jak gdyby no, tą przewagę. Czyli nie zawsze musimy być tańsi, ale docieramy do tego klienta, do którego powiedzmy no, nie zawsze naszemu konkurentowi jest po drodze. Także tutaj oczywiście cały czas jest szukanie, cały czas to jest taka ostra gra w szachy, prawda?
Badania pokazują nad zachowaniami strategicznymi polskich przedsiębiorstw, że właśnie raczej wybierają tą ścieżkę unikania starcia twarzą w twarz z gigantami, że wybierają te elementy tej niszy rynkowej, która jest z punktu widzenia tego giganta nieatrakcyjna, natomiast jako formuła budowania tych punktów zaczepnych dla rozwoju międzynarodowego, dla polskich firm jest to jak najbardziej wygodne. Natomiast te same badania też pokazują, że te pierwsze korzyści, które firmy osiągają drogą tego przywództwa kosztowego, że mamy dostęp do tańszych źródeł surowca, że mamy niższe koszty pracy, to już się kończy. To już się kończy. Trzeba szukać innowacji, trzeba szukać nowych rozwiązań i technologicznych, ale też i w zakresie funkcjonalności produktów po to, żeby przyciągać tego wymagającego klienta na zagranicznych rynkach.
My już od dawna nie konkurujemy kosztami pracy, dlatego że nasi dwaj konkurenci, co prawda są to zachodnie firmy, jedna duńska, druga niemiecka, obydwie całą swoją produkcję prawie mają w Polsce, bądź na Węgrzech, bądź w Chinach. Czyli my nie konkurujemy z produktem duńskim, czy z produktem chińskim, tylko konkurujemy z produktem węgierskim, gdzie są niższe koszty pracy, prawda? Konkurujemy z produktem polskim, który jest wyprodukowany, zmontowany w Polsce, ale też na podzespołach, prawda, wykonanych w Rosji czy w Chinach, prawda? Więc tutaj powiem szczerze, że my mamy wyższe koszty pracy niż nasi konkurenci w tych kosztach produkcji. Oczywiście my mamy tą przewagę, że oni mają wyższe koszty pracy w tej nadbudowie całej organizacyjno-administracyjnej, czyli my, nasz dział badań rozwoju jest w Polsce, naszych konkurentów dział badań rozwoju jest w Danii czy w Niemczech, prawda? A to jest też 200 inżynierów, to są też koszty. Tutaj mamy tą przewagę, natomiast w koszcie produkcji nie mamy przewagi, bądź nasi konkurenci mają niższe koszty produkcji, bo mają przynajmniej ten duński ma dużo większą skalę bo być może z tym niemieckim mamy podobne koszty produkcji, bo on też w Polsce produkuje i to jeszcze na ścianie wschodniej, czyli gdzie są niższe koszty pracy. Natomiast ten duński no, ma dużo większą skalę produkcji, na pewno ma i to też w Polsce bądź na Węgrzech, więc na pewno ma niższe koszty pracy niż my, koszty produkcji niż my. Także my tutaj, u nas już od dawna nie ma konkurowania kosztami pracy.
A są rynki, na których firma Fakro ma dominującą pozycję?
Nie mamy dominującej pozycji, bo dla nas rynkiem właściwym jest cały rynek globalny, prawda? A na rynku globalnym no, mamy dużo, dużo niższy udział, prawda? Co prawda jesteśmy firmą numer dwa, ale nasz udział to jest w granicach 10%, gdzie nasz konkurent to jest w granicach 80%, prawda? Nasz główny konkurent, prawda? Więc tutaj jest, nie mówiąc już o kapitale, gdzie kapitał naszego konkurenta to jest prawie 20 razy większy niż nasz, więc tutaj jest no ciężko jak gdyby konkurować jak równy z równym i nie możemy sobie doprowadzić do starcia tak, tylko musimy troszkę taką szukać tych nisz, szukać tych miejsc, gdzie im jest trudniej wchodzić, bądź takich produktów, które my mamy. Oczywiście staramy się być jak najbardziej innowacyjni. Mamy ponad 170 patentów i wszystkie nasze produkty są innowacyjne. Niektóre są dużo lepsze i tym próbujemy jak gdyby wchodzić na rynek. Do wszystkiego nam potrzebna jest skala, jeszcze raz skala po prostu. Gdybyśmy mieli dwa razy większy udział w rynku, to moglibyśmy w Polsce naszym pracownikom płacić dwa razy więcej, bo to tyle zyskalibyśmy na efekcie skali po prostu. To jest niewiarygodne, ale to czasami naszym pracownikom też tłumaczę. No, my mamy dylemat, czy inwestować w rozwój, w powiększania skali, ale nawet im wyliczyłem matematycznie po prostu, że jeżeli byśmy mieli rzeczywiście dwa razy większą sprzedaż, to mielibyśmy dużo niższe koszty sprzedaży o tyle, że moglibyśmy dwa razy więcej płacić. To są takie dziwne relacje, ale niestety nie ma wyjścia. No, chcemy być konkurencyjni, musimy mieć skalę.
No, na pewno jesteście zagrożeniem dla waszego konkurenta i stąd jego takie ostre działania, które mają sprawić, żebyście
tej skali
nie uzyskali i zajęli swoje własne miejsce. I dlatego znowu ponawiam to pytanie, czy te rynki nie są na tyle rozbudowane, że można znaleźć tam atrakcyjne miejsca dla siebie, które nie będą tym solą w oku dla tego rywala, który zagwarantuje też satysfakcjonującą pozycję i finansową, i zwrotu zaangażowanego tego kapitału przez właścicieli, żeby jednak nie deptać, no bo tu jest ten problem, no znowu te wszystkie modele zachowań obronnych przed korporacjami transnarodowymi zalecają nie stosowanie tej strategii czołowej twarzą w twarz, dlatego że tak jak pan prezes sam powiedział, ten potencjał, którym dysponują te firmy, jest i związany z kapitałem, ale też i z dostępem do już nie mówię prawników, technologii, to wszystkie te elementy powodują, że samego tej świadomości już nam się uginają nogi, ale podziwiam tutaj pana prezesa, który tak odważnie forsuje tą strategię właśnie rywalizacji czołowej, bo widzi, że chyba jego produkt jest na tyle atrakcyjny, że może spokojnie tą walkę wygrać. Natomiast przestrzegałbym przed tym, że ta walka zawsze, która przyjmuje już później ostatecznie postać wojny cenowej, jest najgorsza dla wszystkich. Każdy na tym traci, oprócz klienta.
My sobie nie możemy, u nas trudno mówić o wojnie cenowej, dlatego że nasz konkurent ma olbrzymi potencjał finansowy, bardzo dobrze zarabia w niektórych rynkach, do których my nie mamy dostępu i jak gdyby może obniża cenę w nieskończoność, dużo poniżej kosztów na rynkach, na których my jesteśmy. Więc tutaj nie jest to trudno to nazwać wojną cenową, prawda, bo to jest jak gdyby, my nie jesteśmy w stanie dopłacać do naszego produktu, tak jak nasz konkurent jest w stanie dopłacać, prawda, ponieważ on gdzieś tam zarabia, my gdzieś nie zarabiamy, nam nikt nie da. Natomiast w inne produkty, które też wchodzimy po to, żeby mieć korzyści skali, okna dachów płaskich, automatyka, ochrona przeciwsłoneczna, czy choćby schody strychowe, to są też biznesy, w które do wchodzimy i tam też trzeba jeszcze inwestować, żeby ta skala była. Więc one nam jeszcze nie przynoszą, że tak powiem, też odpowiednich profitów, żebyśmy mogli dopłacać do okien dachowych. One nam dzisiaj dają tylko poprawiają nam korzyści skali, prawda, w dystrybucji. Oczywiście pewien know-how, który mamy z zakresu drewna, szkła, metalu czy obróbki metalu, to pozwalają nam jak gdyby też te koszty działu badań i rozwoju troszeczkę zmniejszyć, ponieważ ten potencjał lokujemy na różne produkty, ale jednak tym głównym naszym pniem, tym głównym to są okna dachowe, które zresztą tak samo one są główne dla naszego konkurenta. Nasz konkurent też wchodzi w różne branże, ale jednak całe zyski i kapitał do inwestowania w te inne branże ciągnie właśnie z okien dachowych. My nie mamy z czego to ciągnąć. I tu jest ten problem.
Proszę powiedzieć, bo analizując specyfikę polskiego rynku, wiadomo, polska gospodarka cały czas jest jeszcze na tym etapie doganiania tej bogatszej części świata i kiedy prowadzimy rozmowy z naszymi partnerami biznesowymi albo w trakcie badań, w pierwszym pytaniu, który klienci się zwracają do tych naszych partnerów, to jest pytanie, ile to kosztuje. Ale coraz częściej zaczyna się pojawiać właśnie nie to pytanie, ile to kosztuje, tylko jakiej to jest jakości. Jak w pana ocenie ten rynek światowy, na jakim poziomie dojrzałości jest, jeżeli chodzi o tą świadomość, że dobry produkt musi ileś kosztować i że nie możemy na pierwszym miejscu wystawiać tylko tej naszej ceny, bo my pokazujemy wartość funkcjonalności tego naszego produktu, który oczywiście musi określoną cenę mieć. Czy ta strategia, no bo tu mówimy dużo o tych kosztach, o tym cięciu, wiadomo, że każdy dba o to, żeby mieć te koszty pod kontrolą, ale czy w perspektywie, tak się zastanawiam, w perspektywie inwestora, który buduje dom, to koszt okna to jest jakiś mały procent. Ale może się mylę.
Oczywiście w naszej branży nie da się sprzedać produktu po kosztach produkcji, prawda? To jest niemożliwe, dlatego że tutaj trzeba sfinansować, prawda, naukę dekarza, żeby umiał go zamontować. Trzeba sfinansować wiedzę sprzedawcy, żeby umiał jak gdyby zaprezentować jakość tego produktu. I te koszty sprzedaży są bardzo wysokie, prawda? Im się sprzedaje droższy produkt, tym są większe koszty sprzedaży, bo tam trzeba więcej się natłumaczyć klientowi. Trzeba mieć czas na to, bo cena się sprzedaje sama. Ale jakość trzeba sprzedać.
Okej, czyli mamy tą jakość i koszty jako te przewagi konkurencyjne, ale mamy jeszcze inne źródła przewag, bo mamy kompleksowość, mamy czas. Czy tutaj może jest jakaś przestrzeń, żeby uzyskać przewagę nad innymi rywalami?
Znaczy, nie wiem, co pan ma na myśli pod pojęciem czasu. Znaczy, u nas...
branżach. To może być też nawet to, że zamawiam okna i mam właśnie taką gwarancję, że szybko je dostanę. Że...
I to jest właśnie, to jest u nas bardzo ważne, prawda? Ponieważ u nas często tak jest, że dekarz jest na dachu, przychodzi do klienta, on wcześniej nie planuje, jakie tam będą okna, tylko on planuje klienta sobie na ten kolejny tydzień. Przychodzi w poniedziałek, zaczyna rozbierać dach, a we wtorek już potrzebuje okna, prawda? I tam trzeba czasami dostarczyć na drugi dzień, czy do trzech dni i to w dowolne miejsce w Europie. Także tutaj dla nas ten szybki czas dostawy jest olbrzymią przewagą konkurencyjną, ale to też właśnie zależy od udziału w rynku. I jeśli ktoś ma większy udział w rynku, tym jest w stanie szybciej dostarczać, prawda? Mając mniejszy udział w rynku, trzeba się liczyć z tym, że będą dłuższe terminy dostaw, prawda? To są wszystko naczynia połączone.
Panie prezesie, ale tutaj pan pokazał nam fajną ścieżkę ekonomiczną. Ścieżka ekonomiczna to jest ten układ tych ogniw w gospodarce, który od pierwotnego surowca kończy się do okna na dachu. Okna na dachu.
Czyli... Ale jeszcze musi być architekt po drodze, który to zaprojektuje.
No i właśnie dlatego chciałem o to zapytać, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym skutecznym zarządzaniu strategicznym, to musimy lokować swoje aktywności na tych ogniwach ścieżki ekonomicznej, gdzie jest generowana największa wartość. Czyli tam, gdzie najwięcej jest przechwytywane, to my wtedy najwięcej przekładamy sobie na wzrost wartości firmy. Jakbyśmy przeanalizowali tą ścieżkę ekonomiczną od lasu, poprzez surowiec, poprzez okna, poprzez dystrybucję, aż do tego dekarza, który montuje te okna na dachu, to jak w pana biznesie, bo może to na różnych rynkach być w różny sposób ustawiane, ale na którym etapie jest największa wartość, czyli kto najwięcej się wzbogaci? Bo może gdybym był obecny na większości tych ogniw, to wszystkie te pieniądze przejmowałbym ja. Technicznie oczywiście jest to niemożliwe, no bo nie mogę mieć dekarzy w całym świecie, ale jest jakaś ta możliwość ulokowania się przynajmniej na tych kluczowych rynkach, żeby tą część, którą bierze dekarz, przechodziło do pana firmy.
U nas, żeby klient ostatecznie kupił produkt, to musi tak, architekt go zaprojektować. Jeśli architekt do projektu włoży okno dachowe i wpisze okno Fakro bądź nasze rozmiary czy nasze symbole, to już jest połowa sukcesu, prawda? Ale to jeszcze nie ostateczne. Czyli my musimy
być, tam.
Musimy być u architektów, musimy ich przekonać o jakości naszych produktów, musimy im ułatwić projektowanie, czasami nawet za nich zaprojektować, prawda, bądź jakieś, mamy cały dział projektowy, gdzie jeżeli architekt ma jakiś problem techniczny, to przysyła do nas, my to wrysowujemy, wysyłamy dla niego, bądź musimy tworzyć programy komputerowe dla architektów, żeby jemu jak najłatwiej było, jak gdyby, na nasz produkt do swojego produktu włożyć, prawda? Żeby on nie musiał szukać katalogu, żeby on nie musiał, że tak powiem, no, sobie przypominać, tylko miał to wszystko
tak
u siebie w systemie.
Geograficznym.
I tak to jest. Czyli to jest temat architekta. Potem to jeszcze to nie jest jeszcze sukces ostateczny, bo potem musi jeszcze dekarz to zamontować. Dekarz musi mieć gdzie to kupić, prawda? Bo dekarz niemiecki nie przyjedzie do Nowego Sącza ani u nas nie zamówi okna. On musi go szybko dostać w Niemczech, prawda? I musi go mieć. To, a zdarza się tak, że w Polsce kupują, jadą tam montować, to się zgadza, to też jest dla nas jakiś tam udział w rynku, właśnie ten eksport przez wykonawców z Polski. Także ten łańcuch, zanim ten produkt nasz trafi na rynek, jest bardzo złożony. Dlatego też w naszej branży jest bardzo trudno wejść na rynek, dlatego jest tylko trzech graczy, prawda, można powiedzieć, na świecie w tej branży, ponieważ bardzo trudno jest wejść komuś nowemu, prawda. Bo skoro dekarz, architekt ma już wybór trzech producentów, to on już kolejnym nie jest zainteresowany, czasami mu dwóch wystarczy, prawda? Przeważnie mu dwóch wystarcza. To samo handlowiec, to samo dekarz, jak się nauczy już jednego producenta produkty montować, to on już nie chce się uczyć innego, tylko chce te produkty sprzedawać. Także, że ta inwestycja u nas, żebyśmy weszli na jakiś rynek, żeby zacząć tam sprzedawać, prawda, w tym takim bardziej marżowym rynku, to trzeba bardzo, bardzo dużo zainwestować. Bo oczywiście można wejść poprzez markety, tam się sprzedaje cenę, ale tam się nie robi rentowności po prostu.
Chciałem zapytać, czy przy tej ekspansji zagranicznej wykorzystuje Pan atut, że jest Pan polską firmą? Czy Pan tą polskość podkreśla? A do Pana profesora będę miał pytanie, czy właśnie to, że mamy polskie produkty, jest właśnie czynnikiem, który przy ekspansji na innych rynkach może być atutem, czy jednak to postrzeganie polskiego produktu jako może jeszcze niezbyt dojrzałego w pewnych percepcjach odbiorców jest blokadą?
Znaczy, my wszędzie podkreślamy, że to jest polski produkt. Znaczy, oczywiście czasami mamy klientów, którzy chcą pod własną marką i takich też trochę okien produkujemy, ale to nie jest więcej jak 5% naszego obrotu. Natomiast nam tą robotę robi nasz konkurent, prawda? Bo on, szczególnie na tych rynkach, gdzie trudno się wchodzi polskiemu produktowi, on nas bardzo mocno reklamuje. Fakro, o, to jest ta firma z Polski, prawda? Czyli już szczególnie w negatywnym kontekście, prawda? A to nie wiadomo, jaka tam będzie jakość, a nie wiadomo, czy dostarczą, jak pan będzie chciał. I budując tą niepewność wokół nas, nasz konkurent właśnie podkreśla, że jesteśmy z Polski. Oczywiście na tych rynkach niemieckim, prawda, austriackim, szwajcarskim, prawda, tam gdzie rzeczywiście nie zawsze marka Made in Poland kojarzy się z najwyższą jakością po prostu, bo wiele firm wchodzi ceną. Czasami tak jest, a z Polski to chcą od razu 20% taniej. Mówię, no ale Mercedes nie może kosztować więcej niż Volkswagen, prawda, nie? Znaczy nie może być tańszy niż Volkswagen właśnie. Czasami też i to kosztuje, bo do tego właśnie potrzebni są ludzie wykształceni i im trzeba też dobrze zapłacić niemieckie, czy angielskie, czy holenderskie pensje, prawda?
Odpowiem jak wzorcowy student, to zależy. Nie możemy jednoznacznie powiedzieć, czy to będzie nam służyło, czy nam będzie to utrudniało, dlatego że w zależności od tego, na jakich rynkach działamy, czasami ta polskość będzie właśnie mocno promowana. Tu nie będę wymieniał nazwy firmy, ale producent słodyczy, który sprzedaje swoje produkty na rynkach azjatyckich byłego Związku Radzieckiego, sprzedaje te produkty z polskimi etykietami. W polskiej opakowaniu tam nie ma słowa, nic w rodzimym języku, bo to jest wyróżnik, że to są polskie dobre słodycze. Natomiast będą takie rynki i to niestety no jest to pokłosie tamtego naszego systemu, gdzie sprzedawaliśmy produkty za pomocą kanałów dystrybucji zewnętrznych firm. No, przykład branży meblarskiej. Przecież no, piękne meble jako Polska tworzyła od lat, natomiast nigdy nie istniała jako marka własna, bo była sprzedawana za pomocą pośredników kanałów dystrybucji zewnętrznych. No i to powoduje, że teraz trzeba niestety ten wielki wysiłek włożyć, żeby pokazać, że to, co jest firmowane tą marką polską, ma wartość. O tym przekonali się Włosi, którzy zabrali produkcję Pandy z Bielska do Włoch, kiedy okazało się, że ten produkt jakościowo odbiega od tego, co było produkowane w Polsce. O tym się przekonują producenci papierosów, gdzie widzą, że Polska jest najlepszym pod względem jakościowo produktem. Natomiast no niestety, producentem, natomiast niestety jest tu kwestia wypromowania marki. To zarządzanie marką to jest kluczowe zadanie, które muszą teraz polskie firmy realizować.
Zgadzam się z panem profesorem, że na wschodzie marka polska jest wyżej notowana niż ich rodzima marka. Czyli w Rosji, jak porównamy markę polską, markę rosyjską, na pewno klient więcej jest w stanie zapłacić za produkt polski niż produkt rosyjski. Ale jeżeli na rynku rosyjskim klient ma do wyboru produkt polski, produkt niemiecki, no to nie dziwmy się, że wybierze niemiecki,
ale
niestety.
Ale musi być sprzedawany przez Polaka, bo znam taką firmę, która realizuje sprzedaż właśnie niemieckich produktów, ale jest w pełni prowadzona przez polską ekipę, dlatego że Rosjanie chcą współpracować z Polakami, lepiej się dogadują niż z Niemcami.
Zgadza się, lepiej. My na przykład w Rosji, wspólnikiem w naszej spółce Fak Rosja, mamy wspólnika Rosjanina, który doskonale sobie radzi po prostu i tam się nam udaje utrzymywać 50% udziału w rynku. Dzielimy go właśnie z naszym duńskim konkurentem niemieckiemu, tam się już nie udało wejść po prostu, ponieważ no
jest jak na gdyby... tych lokalnych uwarunkowań, to trzeba rozumieć tam ten świat.
Natomiast jak zaprosiliśmy naszych rosyjskich dystrybutorów do Polski, wynajęliśmy samolot, prawda, z 200 miejscami, prawda, zrobiliśmy tutaj, pokazaliśmy firmę, prawda, pokazaliśmy polską gościnność, to jak wrócili, prawda, do Rosji, to wszyscy ekspozycję naszego konkurenta wyrzucali i powiedzieli, my tylko chcemy Fakro, niech żyje Polska, prawda. Także tutaj też emocje też trochę odgrywają rolę, prawda.
Panie profesorze, chciałem zapytać, co jest taką główną, najważniejszą barierą ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych?
Mnie się wydaje, że my musimy podzielić jak gdyby biznesy na biznesy krajowe, biznesy międzynarodowe i biznesy globalne. Tam, gdzie są biznesy krajowe, w te branże no, ciężko wchodzić, bo to trzeba zostawić dla lokalnych producentów, prawda? Bo tam nie uzyskamy efektu, prawda? W biznesach międzynarodowych mamy duże szanse, bo to jest, nie ma globalnych graczy, jest to w każdej branży jest po 20-30, prawda? I wygrywa ten, który jest najlepszy, ten, który jest trochę większy, nie jest w stanie zaszkodzić temu mniejszemu i tam w tym biznesie międzynarodowym tutaj sobie dosyć radzą polskie firmy, prawda, i się rozwijają, ale on jest też ograniczony, prawda. On się przeważnie ogranicza do kilku krajów, prawda.
To mogą być bariery, taka jedna najważniejsza bariera, zdaniem pana prezesa, uogólniając z perspektywy polskich firm, które chciałyby dokonywać takiej ekspansji.
Ale zaraz niech mi pan pozwoli skończyć. Natomiast są branże globalne i tam jak gdyby ta ekspansja jest obowiązkiem, bo jeżeli się, albo jestem globalny, albo mnie nie ma, bo żeby uzyskać odpowiednie korzyści skali, żeby mieć odpowiednio tani produkt, to muszę być globalnie, bo ten rynek krajowy czy pięciu krajów jest za mały, nie wystarczy do tego, żeby te koszty stałe jak gdyby były odpowiednio niskie. Czyli jak gdyby tutaj albo to jak pan powiedział, albo będziesz globalny, albo ci nie będzie. Prawda? My jesteśmy w takiej sytuacji, albo będziemy globalni, będziemy mieć podobny udział w rynku globalnym jak nasz konkurent, albo nas nie będzie, bo nas potem wypchną z tego rynku, prawda? Będziemy mieć dużo wyższe koszty, dużo wyższe ceny, prawda? Natomiast na rynku międzynarodowym jest trochę inaczej, bo tam jest tych graczy kilkanaście, kilkadziesiąt, prawda? I tam można poszerzać troszkę swój udział w rynku. Tam też są korzyści skali, tylko one trochę mniejszy wpływ mają. Już optymalne korzyści skali można uzyskać na rynkach dwóch, trzech krajów, prawda? Nawet w wielu przypadkach wystarczy rynek krajowy, prawda, polski. mając tutaj już okoliczności skali, możemy wtedy budować fabrykę w Rumunii, czy w Czechach, czy we Włoszech, prawda? Dla tamtego rynku, prawda? Ale to już nie jest dla nas konieczne, żebyśmy się tu utrzymali. Natomiast my, jeśli chcemy być w Polsce tani, znaczy może konkurencyjni, musimy być globalni. Bo jeżeli u nas tych produktów jest kilkaset tysięcy nawet po prostu, w całej produktów związanych z oknami dachowymi, prawda? Czasami zaprojektowanie jednego produktu kosztuje miliony euro, no to my go musimy dużo sprzedać, żeby stworzenie produktu w cenie produktu nie było 50% ani 100%, tylko było 1% czy 2%, prawda? Czyli my musimy mieć ten globalny rynek i tutaj właśnie jest między innymi ta walka nasza z konkurentem, który on nie chce dopuścić, żebyśmy to osiągnęli, a my za wszelką cenę chcemy to osiągnąć, dlatego się staramy fokusować jednak na tej branży, nie rozglądamy się za przejmowaniem innych branż, wchodzeniem w jakieś inne, że tak powiem, dodatkowe biznesy, bo byśmy ten stracili, a ten jest dla nas podstawowy, gdzie mamy patenty, gdzie mamy know-how, gdzie mamy super produkty, prawda? Tylko one muszą być, no i również mamy markę, ale związaną z tym produktem, prawda?
Panie profesorze, to najważniejsza bariera przy ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych.
Pan prezes tutaj potwierdzi, bo w wypowiedzi pana prezesa tu się przewijało, chociaż to może wprost nie wpadło. Moim zdaniem największą barierą to jest ten brak dostatecznie zakumulowanego kapitału. Brakuje nam, no, ten czas gospodarki wolnorynkowej u nas jest krótki i nie było jeszcze takiej możliwości, żeby inwestorzy mogli zgromadzić taką ilość środków, która by spokojnie pozwoliła na zrealizowanie zamierzeń strategicznych. No, niestety obserwujemy coś takiego, że jest okno czasowe, że musimy w danym chwili zrobić takie i takie działania i tyle inwestycji poczynić i nie może sobie pan prezes, zakładam, na to pozwolić, dlatego że jeszcze nie udało mu się tyle kapitału zakumulować, jak jego globalni gracze. I to jest ten problem. Nawet jeżeli byśmy mieli dostęp do tego kapitału, bo dobre pomysły da się sfinansować zewnętrznym tym kapitałem, ale w pewnym momencie okaże się, że to się już stanie niewypłacalne. No, mamy przykłady polskich firm, które właśnie przeinwestowały, wchodząc na zagraniczne rynki, no bo okazało się, że no, brakuje tego źródła wsparcia finansowego. Bo nie uważam, że tutaj mamy super pomysły, mamy super rozwiązania, super produkty. Potrzebujemy teraz tego wsparcia właśnie takiego finansowego, no, ale to musi niestety upłynąć trochę czasu.
Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części prosimy gości o wzajemne pytania. Bardzo proszę o pytanie pana prezesa do pana profesora i pytanie pana profesora do pana prezesa.
Co zrobić, żeby polskie firmy miały równe szanse konkurowania na rynku globalnym ze swoimi zagranicznymi konkurentami? Czyli jak powiększyć ten kapitał, jak osiągnąć efekt skali, prawda? I jak w ogóle poradzić sobie z nieprzestrzeganiem prawa konkurencji w Unii Europejskiej?
Ponieważ nie mam informacji na bieżąco, jak to teraz wygląda, natomiast zalecałbym większą współpracę pomiędzy sobą. Myślę tutaj o firmach polskich, żeby tworzyły zrzeszenia, żeby razem jednym takim dogadanym sposobem działania próbowały pokazywać ten problem, ponieważ no, obserwując przez wiele lat charakteryzowały zachowania polskich przedsiębiorstw taki indywidualizm, że nie było takiej woli współpracy, dogadania się, żebyśmy my chcieli jednym takim głosem wypowiadać się. I tu bym zalecał w tym kierunku po pierwsze właśnie wspólny głos, wspólne zbadanie tego istoty rzeczy po to, żebyśmy mogli pokazać, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie określonej jednej branży, tylko jest to powszechne zjawisko albo no, tylko dotyczy właśnie specyficznych rynków, bo to może też być związane z specyficznymi rynkami. Panie prezesie, to jest dla mnie bardzo interesujące. Czy fakt, że jesteście firmą rodzinną, w odróżnieniu od tych firm właśnie takich korporacji, gdzie tam jest ten kapitał tak rozłożony, czy pan uważa, że to się łatwiej zarządza taką firmą, czy trudniej?
Myślę, że łatwiej, dlatego że możemy patrzeć dalej w przyszłość, nie musimy się koncentrować na wynikach na koniec roku. ponieważ to, co jest właśnie ważne dla firm giełdowych, gdzie zarządza menadżer, jest rozliczany na koniec roku i on musi głównie myśleć o tym wyniku na koniec roku, bo tam wtedy go oceni Rada Nadzorcza, prawda? My możemy jak gdyby patrzeć w planowaniu trochę dalej, czasami nawet nie zwracając uwagi na te wyniki w danym roku, czy przez 2 czy 3 lata, żeby osiągnąć sukces. Mówię o firmach rodzinnych. I naszym problemem największym jest to, że nasz główny konkurent to też jest firma rodzinna, prawda? Bo jakby to była spółka akcyjna, to byśmy się śmiali, prawda? Bo byśmy już dawno, że tak powiem, mieli 50% udziału w rynku światowym, prawda? Natomiast on też jest bardzo sprawny pod tym względem. I my, jakbyśmy nie byli firmą rodzinną, tylko spółką giełdową, to też by nas już nie było.
Bardzo dziękuję. Gościem czwartkowego forum SGH był pan prezes Ryszard Florek, prezes FAKRO, pan profesor Sylwester Gregorczyk, Instytut Zarządzania SGH. Ja nazywam się Bartek Najewski. Program realizowali Paweł Gołębiowski i Maciej Górski. A zapraszam już państwa za tydzień. W następny czwartek naszym gościem będzie pan prezes Budimexu Dariusz Blocher, a rozmówcą z SGH pan profesor Marek Bryks. Taki dobór gości sugeruje temat. Oczywiście będziemy rozmawiać o branży budowlanej. Zapraszam.